Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Natalia Nitek-Płażyńska, prezes Fundacji Łączy Nas Polska. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ani logika, ani dobry obyczaj, ani tak naprawdę prawo nie rozgościło się jeszcze na dobre w polskich sądach. To pani zdanie komentujące wczorajszy prawomocny wyrok uniewinniający biznesmena Hansa G. w sprawie kierowania przez niego gróźb karalnych wobec byłych pracownic swojej firmy. Wśród tych pracownic była też pani. Czy naprawdę sąd wydał taki wyrok i nic z tym już nie możemy zrobić?
Panie redaktorze, mówimy tutaj właśnie o odłamku w postępowaniu karnym, które dotyczy jednej z gróźb karalnych, gróźb, która sprawiała, że ja jako pracownica i inni pracownicy czuliśmy się zagrożeni. No, jeżeli człowiek mówi, że na przykład chciałby postawić pracowników i Polaków pod ścianą, strzelać i zrobiłby to chętnie, bo czuję się nazistą, to ja miałam absolutnie podstawę ku temu, aby czuć się zagrożona. Wedle sądu w Gdańsku, sądu apelacyjnego w Gdańsku, a także w pierwszej instancji taki wyrok właśnie zapadł, że to nie była groźba karalna. Były też wcześniej stwierdzenia, że no przecież nie nosił broni z sobą, więc jeżeli mówi, że chciałby nas rozstrzelać, to tutaj takiej obawy nie powinnam mieć. Jest to oczywiście jeden z, tak jak wspomniałam, jeden z odłamków postępowania karnego, bo generalnie Hans G. został uznany przestępcą
mówimy o wyroku z sierpnia roku.
W postępowaniu karnym został uznany przestępcą, a w postępowaniu cywilnym właśnie w sierpniu tego roku doszło do bardzo pozytywnego dla nas Polaków wyroku, ponieważ Hans G. musiał mnie przeprosić za swoje zachowanie, ale też musiał zapłacić odszkodowanie na muzeum w Piaśnicy. 50 tysięcy na muzeum w miejscu, gdzie na początku II wojny światowej Niemcy z lubością mordowali Polaków i jest to oczywiście bardzo symboliczne, na tym mi zależało.
Pani Natalia, przypomnijmy tę batalię sądową, historię tej batalii. Wszystko zaczęło się w roku 2016 i pierwsze wyroki zapadały po 6 latach, 7 latach.
Tak, tutaj jeżeli chodzi o to postępowanie, to niezwykle wolne te sądy. Tak jak część świata politycznego nawołuje, to przekonałam się o tym na własnej skórze. Postępowanie też wykazało, jak bardzo różne potrafią być wyroki. Na tych samych dowodach, na tych samych zeznaniach sędziowie potrafią orzekać w zupełnie skrajnie różny sposób. Ale finał jest taki, że sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, z powrotem wróciła do sądu w Gdańsku i z wyroku możemy się cieszyć, bo on wykazuje po prostu, że Niemiec w Polsce nie może pluć na Polaków. No i to też oczywiście ja mam prośbę do naszych słuchaczy. Szanowni państwo, proszę wyciągajmy wnioski też z tej sprawy. Nie pozwalajmy, żeby na nasz dumny kraj, kraj wspaniałą historią, żeby właśnie inne narodowości, w szczególności Niemcy, którzy tyle złego nam Polakom uczynili, żeby właśnie w taki sposób się zachowywali. Reagujmy, nie pozwalajmy i oczywiście odpowiednio kierujmy takie sprawy.
Ja jeszcze przypomnę, kończąc ten wątek, wyrok, który mówił, że ma pani przeprosić swojego byłego pracodawcę Hansa G.
No, sędzia Zwierzyńska popisała się tutaj w sądzie apelacyjnym w Gdańsku niezwykłym brakiem zrozumienia nie tylko historii, ale myślę też, że i przyzwoitości, a także kwestii po prostu litery prawa. No, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ten Niemiec się zachowywał, jako mój pracodawca, jako pracownica, mając świadomość, że to, co on robi, jest przestępstwo, musiałam jakoś zebrać dowody.
I zaczęła pani nagrywać.
Zaczęłam go nagrywać dla pani sędzi Zwierzyńskiej. Fakt, że nagrywałam pracodawcę w przypadku przyłapania go po prostu na przestępstwie, dla niej to było nadużycie dobrego zaufania ze strony pracodawcy.
Ale to na szczęście zostało następnie uchylone i w tej chwili...
Tutaj nieustępliwie skierowaliśmy z adwokatami sprawę do Sądu Najwyższego. Oczywiście trochę to trwało, ale efekt mamy taki, że, tak jak wspomniałam, Niemiec nie może pluć na Polskę.
Pani Natalio, to w takim razie o minionych wyborach. Startowała pani w okręgu wyborczym numer 67, to powiat kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski. Drugie miejsce, ponad 30 tysięcy głosów, tam zwyciężył Leszek Czarnobaj, Koalicja Obywatelska, nieco ponad 50 tysięcy głosów. Jak ocenia pani swój wynik i to zaufanie ponad 30 tysięcy ludzi?
Jestem za to niezmiernie wdzięczna i po pierwsze osobom, które współpracowały ze mną w kampanii, bardzo mocno się zaangażowały, ale oczywiście wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos i w ogóle wszystkim mieszkańcom Powiśla i Żuław, którzy zdecydowali się pójść do tych wyborów i zwyczajnie budować demokratyczne państwo, czyli po prostu oddać głos. ja mam takie poczucie ogromnej satysfakcji, ale też i oczywiście niedosytu, ponieważ tym senatorem nie zostałam. Niemniej jest to ogromne też zobowiązanie. Te ponad 30 tysięcy głosów to jest taki kredyt zaufania. Wiem, że jest na Powiślu i na Żołowach bardzo dużo spraw, którymi trzeba się zajmować, którymi dotychczasowy i obecny znów senator Leszek Czarnobaj, ale także no, politycy opcji, z której pochodzi, środowiska Koalicji Obywatelskiej, teren ten traktowali po macoszemu. No, przypomnijmy sobie chociażby dokumenty strategii bezpieczeństwa z 2011 roku, które niedawno zostały ujawnione. One w ogóle o całej Polsce wschodniej, czyli między innymi o Powiślu i Żuławach, mówili o jako terenie, który można oddać Rosji. Po prostu do Wisły będą czekać wojska i po prostu dawać, skonsumować Rosjanom całą Polskę Wschodnią. To jest jeden z elementów, oczywiście infrastruktura, szkoły, drogi, cały rozwój tegoż terenu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości rozwinął się tak mocno, że dał poczucie ludziom, mieszkańcom tychże terenów, że można, że warto, że ktoś w nich wierzy, że są to tereny, które zwyczajnie mają szansę na to, żeby zatrzymywać mieszkańców i nawet przyciągać tych, którzy mieszkają w innych częściach Polski. Ten trend trzeba zatrzymać.
No i właśnie, w jaki sposób? Jakie są kolejne kroki? Czy są wybory samorządowe, czy jakiś inny plan?
Kolejne kroki na pewno są związane z kalendarzem wyborczym. Następne wybory to są właśnie wybory samorządowe. Tutaj bardzo mocno będziemy musieli powalczyć o samorządy. Sama, tak jak wspomniałam, spotkałam wiele osób zaangażowanych merytorycznie, ale też takich, którym po prostu się chce, potrafią rozmawiać z ludźmi, działać, nie boją się wychodzenia do ludzi. Więc myślę, że jest to naprawdę kapitał społeczny, który trzeba wykorzystywać właśnie w walce o Powiśle i Żuławy. Ja też zapowiadam, że na ręce obecnego senatora Leszka Czarnobaja będę patrzeć, będziemy rozliczać, będziemy weryfikować działania i będziemy po prostu oczekiwać, bo wcześniej, no mam wrażenie, też tak jak rozmawiałam z wyborcami, pan senator nie był zbyt zaangażowany, to też było widać po kampanii. Mam też satysfakcję, że w tej kampanii pociągnęłam trochę środowisko, w sensie mój przeciwnik też zobaczył, że trzeba po prostu prowadzić tę kampanię, że nie wystarczy już poczucie bycia rozpoznawalnym, że trzeba walczyć o ten teren.
To jeszcze dopytam. Samorządowe, czy już decyzja jakaś została podjęta?
Decyzje oficjalne oczywiście nie zostały podjęte. Na to jeszcze jest, panie redaktorze, za wcześnie.
Niemniej, ale czy jest chęć duża, czy chęć mała?
Z mojej strony jest bardzo duża chęć pracy na rzecz ludzi, pracy z ludźmi, a polityka jest po prostu jednym z narzędzi. Ja założyłam Fundację Łączy Nas Polska i też w tym obszarze bardzo mocno działam, w tym też się spełniam. A tak jak wspomniałam, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, w wyborach samorządowych chętnie podejmę się walki, no bo czuję ten teren, jestem z Polski Wschodniej, z terenu zaraz obok Powiśla. Wiem, z jakimi problemami mierzą się mieszkańcy tych terenów i jakie mają potrzeby i wymagania.
Mówi pani o pracy w fundacji, którą pani założyła, Fundacji Łączy Nas Polska. Działań szczególnie pod koniec wakacji, może tak powiedzmy, sierpień, wrzesień, było całkiem sporo. To było między innymi tłumaczenie książki Rzeź Woli, Zbrodnia Nierozliczona i przekazanie jej do niemieckich szkół. Był też raport Powiedzcie Prawdę o swoich zbrodniach, dlaczego niemieckie firmy nie promują prawdy o przebiegu okupacji Polski w latach II wojny światowej. Czemu mają służyć te działania?
Te działania są odpowiedzią na, powiedziałabym, pewną butę, arogancję naszych zachodnich sąsiadów. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, ja miałam zetknięcie z jednym z takich Niemców, którzy cały czas jeszcze gdzieś w tym swoim sercu noszą podziw i szacunek do czasów nazizmu. Okazuje się, że wśród Niemców dzisiaj stan świadomości, edukacji, jeżeli chodzi o wojnę i lata powojenne, to co uczynili ich przodkowie Polakom, jest bardzo skąpy.
Zweryfikowałam, ale to wynika z polityki historycznej Niemiec.
Polityka historyczna Niemiec absolutnie była tutaj, jest jednym z tych głównych czynników. Zweryfikowałam także podręczniki szkół niemieckich. Okazuje się, że zwyczajnie Niemcy dzisiaj nawet nie mają skąd się dowiadywać o tym, co się działo. Ta samowiktymizacja Niemców, to, że dzisiaj współcześni Niemcy twierdzą, że oni byli ofiarami nazistów, ta relatywizacja historii, ona jest na tyle już perfidna, że z Polaków stara się tworzyć współtwórców, chociażby obozów śmierci. Z tym musimy walczyć jako też świadomi obywatele, bo mam świadomość tego, że jeżeli dzisiaj nie będziemy się temu przeciwstawiać, to kolejne pokolenia będą obarczane winą za to, co robili Niemcy. W związku z tym w ramach mojej fundacji Łączy Nas Polska wykupiliśmy książkę Rzeź Woli przetłumaczoną na język niemiecki. Mamy już takich egzemplarzy ponad 100. Będziemy je teraz dystrybuować do szkół niemieckich. Ja we wrześniu udałam się do Berlina. Skierowaliśmy się z apelem do minister edukacji w Niemczech, a także do mediów niemieckich, byliśmy też osobiście w różnych mediach niemieckich, żeby przekazać egzemplarze tej książki i zaprosić właśnie do tego edukowania Niemców, do takiego wyciągnięcia ręki ze strony nas, Polaków, do takiej dyskusji, debaty, pokazania, jakie były fakty na konkretnym przykładzie, na przykładzie Rzezi Woli, gdzie w 1944 roku, dzień po dniu, sukcesywnie, systemowo, z tym takim niemieckim sznytem, dom po domu, rodzina po rodzinie, byli mordowani Polacy z ogromnym bestialstwem. Może ze względu na porę dnia nie będę już przybliżała, w jaki sposób dokładnie.
Pani Natalia, jak pani ocenia walkę, początek w zasadzie starań się o reparacje czy też odszkodowania wojenne? Czy nie obawia się pani, że teraz po tych wyborach ta droga zostanie porzucona?
Obawiam się tego, panie redaktorze. Dobrze wiemy, że Donald Tusk i jego kamaryle są środowiskiem sprzyjającym nie tylko Rosji, ale i Niemcom. Temat reparacji dla nich zawsze był, zresztą widzieliśmy to w trakcie starań rządów Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób Tusk i jego środowisko na ten temat reagowali. Niemcom ten temat jest wybitnie nie na rękę. Dobrze wiemy, że te reparacje sięgają niebotycznych kwot, że tak naprawdę temat powinien być w ogóle rozszerzony. Też w ramach mojej fundacji zwracamy się do firm niemieckich, które upasały się na polskiej krwi. Mówię tutaj o takich firmach jak chociażby z Gdańska firma Dr. Oetker. Mówię o firmie BASF, Bayer, Allianz, BMW, Volkswagen i tak dalej, i tak dalej. Firmy, które naprawdę znamy na co dzień, ale są to, szanowni państwo, firmy, które często powstawały albo odnotowywały ogromny rozwój swojego kapitału właśnie w trakcie II wojny światowej. A dlatego, że wykorzystywały Polaków do niewolniczej pracy. Nie mówimy tutaj roboty przymusowe. To była praca niewolnicza. Mordowali Polaków, okradali Polaków. I te firmy potem nie płaciły nic. Dalej się rozwijały. Na naszym polskim rynku mają się świetnie, ale ani nie mają poczucia obowiązku informować, skąd te środki się wzięły, skąd wzięły się ich majątki, ani nie mają poczucia obowiązku w jakikolwiek sposób zadośćuczynić. I to jest temat, o który też moja fundacja stara się walczyć. Zwróciliśmy się do tych wszystkich firm z zapytaniem, co robiły, co robią, żeby informować, żeby zadośćuczynić. I oczywiście też
odpowiedzi były?
Były między innymi krnąbrne odpowiedzi, bym powiedziała perfidne odpowiedzi, tak jak chociażby odpowiedź ze strony firmy BMW. Najpierw stwierdzili, że to, przepraszam, Mercedes-Benz, to jest firma, która stwierdziła, że 2 lata temu zmieniła nazwę, się przebrandowiła i w związku z tym nie poczują, to nie do nich to pytanie powinno zostać skierowane. No, firma ta miała ogromny udział w budowaniu machiny wojennej w zbrojeniówce. Gdyby tak naprawdę nie firma Mercedes-Benz, to myślę, że Niemcom tak sprawnie nie szłoby masowe mordowanie Polaków.
Pani Natalio, i na koniec, jakie najbliższe plany fundacji?
Najbliższymi planami fundacji jest właśnie już kierowanie się bezpośrednio do szkół, ponieważ ja we wrześniu przedstawiłam podczas konferencji prasowej w Berlinie taką zapowiedź, że zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby edukować właściwie swoich uczniów, nie tylko na podstawie podręczników, które pisane są tak, że w ogóle pomija się wszystko, co działo się w Polsce, w jaki sposób byli traktowani Polacy, skupiając się tylko na tym, co spotkało Żydów, Rosjan nawet, czy Sinti i Romów. Kwestia polska w ogóle jest pomijana, że chcemy po pierwsze sprawiedliwości, chcemy współpracy i te książki chcemy przekazać. Teraz będziemy z tymi książkami się do tych szkół kierować. Też nie będę ukrywała, że będą pewnie jakieś dodatkowe wydarzenia, konferencje prasowe. No myślę, że teraz przełom tego roku i kolejnego będzie to oczywiście taki czas też podsumowań.
Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
Gość dnia Radia Gdańsk.